Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. W dzisiejszej audycji chciałabym zwrócić uwagę na jeden z najbardziej niedocenionych instrumentów w orkiestrze. Jest to instrument, który nadaje bazy harmonicznej i wsparcia rytmicznego. Prościej można powiedzieć, że nadaje barwy i tła, a zatem nie jest instrumentem wiodącym. Mowa tu o kontrabasie. Należy on do grupy strunowych smyczkowych. Każdy, kto go widział, doskonale wie, że jest to największy instrument z tej grupy. Kształt instrumentu podobny jest do budowy wiolonczeli, jest jednak znacznie od niej cięższy i wyższy. Dlatego gra się na nim zwykle na stojąco lub siedząc na wysokim stołku. A więc kontrabas składa się z pudła rezonansowego z dwoma otworami, gryfu z bezprogową podstrunnicą, zakończonego główką w charakterystycznym kształcie ślimaka. Posiada cztery struny podparte na mostku, napinane za pomocą klinowych naciągów. Są one strojone w kwartach. Do orkiestry kontrabas włączony został w XVIII wieku. Współcześnie stosuje się ich zwykle 8. Wysokość całego instrumentu, pudło plus szyjka plus nóżka, wynosi do około 200 cm. Bez nóżki około 180 cm. Nie przedłużając, przejdźmy już do zapoznania się z historią tego instrumentu. Poszukując pierwszych śladów basowego instrumentu smyczkowego, należy sięgnąć właściwie do końca XV wieku. Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z 1493 roku i są to słowa Bernardina Prospera z Ferrari o violi wielkiej jak on sam. Nie ma jednak dokładnych opisów podobnych instrumentów. I dopiero Michael Pretorius, niemiecki muzykolog z XVII wieku, w swoim monumentalnym dziele Syntagma Musicum w tomie drugim szczegółowo przedstawia instrument, który nazywa wielkie skrzypce basowe. Był on prawdopodobnie znany w innych częściach Europy jako violone. Miał wielkość pośrednią między wiolonczelą a kontrabasem, czyli około 125 cm. I zazwyczaj 5 strun. Bliższy dzisiejszemu kontrabasowi wydaje się inny ówczesny pięciostrunowy olbrzym. Opisany również przez Pretoriusa jako wielki kontrabas o wysokości 225 cm. Oba instrumenty były prawdopodobnie pochodzenia włoskiego. Wiadomo również, że w 1542 roku w Wenecji budowniczy Silvestro Ganassi dal Fonteggio stworzył basową violę da gamba, którą często określa się mianem protoplasty dzisiejszego kontrabasu. Spadziste górne boczki jej pudła rezonansowego, progi i 6 strun strojonych głównie w kwartach wskazują na rodowód rodziny da gamba. Kilkadziesiąt lat później, w roku 1585, inny Wenecjanin, Ventura di Francesco Linarolo, skonstruował w Padwie kolejną basową pięciostrunową violę, gdzie dolne 4 struny odpowiadają w zasadzie współczesnemu strojowi. Smyczkowe instrumenty basowe konstruowane były również w pozostałych częściach Europy. Silny ośrodek lutniczy był między innymi w Niemczech. Jeśli chodzi o budowę, w dużym stopniu upraszczając, można powiedzieć, że dążąc do standaryzacji kształtu przyszłego kontrabasu, ośrodki niemieckie kontynuowały raczej linię pogambowską, utrzymując spadziste górne boczki i płaski tył pudła rezonansowego. Włosi natomiast zachwycili się rodzajem olbrzymich skrzypiec z zaokrąglonym dołem i spiczasto zakończonymi wycięciami bocznymi, typowymi dla skrzypiec, budowanych m.in. przez Gaspara da Salo. Pragnąc uzyskać niskie i soczyste brzmienie, lutnicy w całej Europie zaczęli tworzyć instrumenty gigantyczne, kilkumetrowe, z grubymi strunami. Ze względu na monstrualne rozmiary stawały się one często problematyczne zarówno jeśli chodzi o koszt budowy, logistykę, czyli transport i przestrzeń do gry, w zasadzie kościół był często jedną opcją. Strojenie wymagało ogromnej siły, jak i samą grę. Barok nie był epoką zbyt przychylną dla basów. Najczęściej dublowały one partie wiolonczeli lub violi da gamba w zespole, grając o oktawę niżej niż zapis w partyturze, co jest zresztą praktyką obowiązującą do dziś. Kamieniem milowym na drodze rozwoju było na pewno wprowadzenie około 1650 roku nawiniętych strun jelitowych, znacznie cięższych od początkowo używanych, które pozwoliły na lżejsze operowanie smyczkiem, łatwiejsze palcowanie i wreszcie zmniejszenie rozmiarów instrumentu. Niemniej pozycja kontrabasu w zespole instrumentalnym długo pozostawała marginalna. Z jednej strony był pożądanym członkiem grupy, stanowiąc basową podstawę harmonii i oparcie dla wyższych głosów. Pomagał również w utrzymaniu równomiernego tempa. Z drugiej jednak partie kontrabasu rzadko były interesujące, a wykonawcy najczęściej byli muzykami niższej klasy. Sytuacja zmieniła się właściwie wtedy, kiedy na scenie muzycznej pojawił się Domenico Dragonetti z Wenecji, wirtuoz kontrabasu i kompozytor, syn fryzjera i zarazem muzyka amatora. Już jako dziecko sięgnął po znajdujące się w domu gitarę i kontrabas. W wieku 12 lat został skierowany na lekcję do Michel Berniego, ówczesnego mistrza kontrabasu w Wenecji, który po zaledwie 11 lekcjach stwierdził, że więcej chłopca już nie potrafi nauczyć. Dzięki niespotykanej maestrii gry, Dragonetti szybko zyskał sławę w całej Europie, a w 1799 roku spotkał się w Wiedniu z Beethovenem, który pozostał pod ogromnym wrażeniem wirtuoza i nowo odkrytych możliwości kontrabasu. Źródła mówią o spotkaniu tych dwóch muzyków, w czasie którego spontanicznie i brawurowo wykonali beethovenowską sonatę wiolonczelową. Po ostatnim akordzie zachwycony kompozytor rzucił się na kontrabasistę i uściskał go mocno razem z instrumentem. Godnym kontynuatorem i spadkobiercą tradycji wirtuozowskiej Dragonettiego był Giovanni Bottesini, kolejny włoski wirtuoz kontrabasu. Cenił on szczególnie trzystrunowy typ kontrabasu, popularny we Włoszech w owych czasach. Bottesini stawał w szranki artystyczne z najlepszymi wiolonczelistami i skrzypkami swoich czasów, a jako dyrygent poprowadził m.in. premierowe wykonanie Aidy Verdiego w Kairze 24 grudnia 1871 roku. Dragonetti grał na pięknym instrumencie Gaspara da Salo, lecz preferował starszą metodę operowania smyczkiem, dłonią wierzchem w dół. Bottesini upodobał sobie z kolei wiolonczelowy sposób trzymania smyczka od góry. Typ smyczka stosowany przez Dragonettiego z szerszą żabką udoskonalił później Austriak Franz Zimand i w ten sposób powstał tak zwany smyczek niemiecki, stosowany dziś powszechnie w Europie. Drugi typ smyczka, francuski, prawdopodobnie wywodzi się z Francji, lecz pierwszym znanym wirtuozem propagującym go był Włoch Bottesini. XVIII-wieczne kontrabasy były najczęściej trzystrunowe. Dopiero od 1830 roku zaczęły się częściej pojawiać instrumenty czterostrunowe, które pod koniec XIX wieku ostatecznie wyparły swoich poprzedników. Miały one dźwięk nieco delikatniejszy od trzystrunowych kontrabasów, lecz w zamian oferowały obniżenie skali. W XX wieku wprowadzono również możliwość dodania piątej najniższej struny poszerzającej skalę. Dzisiejsze zawsze kontrabas, jako jedyny w grupie instrumentów smyczkowych, jest strojony w kwartach. Sporadycznie spotyka się strojenie kwintowe, na przykład w jazzie. W kształcie zewnętrznym, oprócz wspomnianych wcześniej typów nawiązujących do linii gamby lub skrzypiec, kontrabas może również występować w trzeciej postaci, tak zwanej buchetto, która charakteryzuje się głównie zaokrąglonym dołem bocznych wcięć. Nazwa wywodzi się od XVII-wiecznego włoskiego lutnika Giovanniego Maria del Buchetto, chociaż nie ma dokładnych dowodów na to, że skonstruował on choćby jeden instrument tego typu, a zachowane zaokrąglone kontrabasy pochodzą głównie z Niemiec. Nazwa jednak przyjęła się i w dzisiejszych czasach nadal spotyka się ten kształt jako trzeci główny model kontrabasu. Choć kontrabas w świecie instrumentów nie miał łatwego startu, we współczesnych czasach stał się z racji swoich walorów brzmieniowych instrumentem wszechstronnym i docenianym. Obecny jest nie tylko w muzyce klasycznej, symfonicznej, kameralnej i solowej, ale na dobre zagościł także w muzyce ludowej, jazzie, głównie z techniką pizzicato i tak zwanego slappingu, i szeroko pojętej muzyce rozrywkowej, z czasem zastępowany przez gitarę basową. Można wręcz powiedzieć, że bez kontrabasu nie ma pełnego zespołu, nie ma pełnego brzmienia. W ramach dzisiejszej audycji przygotowałam odpowiedzi na kilka ważnych pytań dotyczących samej gry. Jak grać na kontrabasie? Na kontrabasie możemy, tak jak już to dziś padło, grać klasycznie za pomocą smyczka lub, jak ma to miejsce w muzyce jazzowej, wykorzystując do tego palce. Dodatkowo możemy stosować wszelkiego rodzaju uderzenia, nie tylko w struny, ale również w pudło rezonansowe, uzyskując dzięki temu dodatkowe brzmienia rytmiczne. Oprócz podstawy harmonicznej, możemy na kontrabasie grać melodycznie. Kontrabas w jazzie a klasyce. Granie jazzowe na kontrabasie znacząco różni się od grania klasycznego. Pierwszą taką naoczną różnicą jest to, że grając jazz w 95% używamy do gry samych palców. Grając muzykę klasyczną te proporcje są zdecydowanie odwrotne, bo tu tradycyjnie używamy smyczka. Druga różnica to to, że grając jazz praktycznie nie korzysta się z nut, tylko raczej ze swojego doświadczenia. Jeżeli mamy jakiś zapis nutowy, to jest to raczej bardziej zapis pewnego schematu z funkcją harmoniczną niż partytura znana i używana w muzyce klasycznej. W całej muzyce jazzowej dużo się improwizuje i w zasadzie każdy instrumentalista ma swoje solo w utworze do zagrania. I tu mamy znowu pewną odwrotność do muzyki klasycznej, gdzie grając w orkiestrze korzystamy z nut, które instrumentalista stara się w jak najdoskonalszy sposób je zagrać i zinterpretować. Granie w orkiestrze jest pewnego rodzaju sztuką bycia w grupie i wymaga umiejętności współpracy z tą grupą. Musimy być stricte rytmiczni, żeby cała orkiestra zabrzmiała jak jeden organizm. Tu nie ma miejsca na jakieś odstępstwa i indywidualności. Zupełnie inaczej ma się sprawa w kameralnych zespołach jazzowych, gdzie instrumentalista ma sporą dowolność i może bardziej indywidualnie podejść do granego tematu. Gitara basowa a kontrabas. Można z czystym sumieniem powiedzieć, że kontrabas to taki starszy stryjeczny dziadek gitary basowej. Bo gdyby nie kontrabas, to nie wiadomo, czy powstałaby gitara basowa znana nam w dzisiejszej formie. Obydwa instrumenty możemy śmiało zaliczyć do tych najniżej brzmiących, bo takie też jest ich przeznaczenie. Bez względu, czy to będzie orkiestra symfoniczna, a w niej kontrabas, czy jakiś zespół rozrywkowy z gitarą basową, oba te instrumenty mają przede wszystkim funkcję instrumentu należących do sekcji rytmicznej z koniecznością utrzymywania harmonii. W przypadku zespołów rozrywkowych czy jazzowych, basista bądź kontrabasista musi podjąć ścisłą współpracę z perkusistą, bo to właśnie bas i perkusja tworzą podstawę dla pozostałych instrumentów. Jeżeli chodzi o przejście z kontrabasu na gitarę basową, to w zasadzie nikt nie powinien mieć większych problemów. Jest to kwestia tylko pewnego przestawienia się, że tu instrument mamy oparty o podłogę, a tu trzymamy go jak gitarę. W drugą stronę tak łatwo już może nie być, ale nie jest to temat nie do przeskoczenia. Podsumowując, jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto spróbować swoich sił na kontrabasie, to odpowiedź jest krótka. Jeżeli macie do tego odpowiednie warunki fizyczne i muzyczne, to bez wątpienia warto. Kontrabas jest dużym instrumentem, więc zdecydowanie łatwiej jest na nim grać osobom o masywniejszej budowie ciała z większymi dłońmi, ale też nie jest to regułą. Zdarzają się i drobne osoby, które naprawdę świetnie z tym instrumentem sobie radzą. Oczywiście ze względu na swoje rozmiary, kontrabas jest dość uciążliwym instrumentem w transporcie i przemieszczaniu się z nim, ale dla prawdziwego muzyka zakochanego w tym olbrzymie nie powinno stanowić to tak wielkiego problemu. Jeżeli chodzi o stopień trudności w nauce, to na pewno by osiągnąć wysoki poziom umiejętności gry na tym instrumencie, to tak jak w przypadku innych smyczkowych z tej grupy, trzeba odpowiednio dużo czasu poświęcać na naukę. Natomiast ten podstawowy poziom umiejętności gry na kontrabasie można opanować w dość szybkim czasie. I to by było na tyle z dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że udało mi się bardziej Państwa zaprzyjaźnić właśnie z kontrabasem i może dzięki tej audycji kontrabas stanie się bardziej docenianym instrumentem w orkiestrze. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i zapraszam już za miesiąc na zapoznanie się z kolejnym instrumentem.